Szanowni Państwo, dzisiejsze moje wystąpienie jest zatytułowane Jak łamano szyfry Enigmy. Wydaje się, że musiałbym wytłumaczyć na początku tytuł, zatem łamano. Czyli to znaczy, że akt poznania tajemnic maszyny szyfrującej Enigma nie był aktem jednorazowym. Nie odbywał się w ciągu kilku dni czy nawet miesięcy. Był tak naprawdę procesem kilkuletnim. I drugie słowo, które w moim tytule zwraca uwagę, tak myślę, brzmi szyfry. Co znaczy, że maszyna szyfrująca Enigma nie generowała jednego rodzaju szyfru, który po jego rozpracowaniu można było wykorzystać już cały czas. Dzisiaj skupię się głównie na polskich osiągnięciach związanych z maszyną szyfrującą Enigmą, tych osiągnięciach jak najbardziej pionierskich. Ale żeby przeprowadzić Państwa przez historię złamania Enigmy, muszę trochę czasu poświęcić na opis samej maszyny. Do tego opisu jeszcze podczas wystąpienia będę wielokrotnie wracać. Zatem sama maszyna szyfrująca Enigma, jej pierwsze patenty dotyczące tego, co w ostateczności stało się maszyną szyfrującą Enigma, pochodzą już z lutego 1918 roku. Ta maszyna była pomyślana głównie jako maszyna komercyjna, maszyna handlowa, przeznaczona dla banków, dla urzędów pocztowych, dla innych instytucji sektora cywilnego, które dbały o poufne przekazywanie informacji. Spójrzmy na budowę zewnętrzną Enigmy, w tym wypadku Enigmy wojskowej, ponieważ od pewnego momentu ta maszyna została wprowadzona do niemieckiego wojska. Widzimy tutaj maszynę szyfrującą zaopatrzoną w klawiaturę, podobną jak w maszynie do pisania. Nad tą klawiaturą znajduje się jakby powtórzony układ klawiatury, z tym, że zamiast przycisków mamy tutaj pod każdą z liter żarówki. Nad żarówkami widzimy z kolei krawędzie wirników szyfrujących, które możemy obracać, a w okienkach obok tych krawędzi znajdują się litery alfabetu. A z kolei pod klawiaturą, niejako z przodu maszyny, znajduje się łącznica. Łącznica, czyli wymieszane ze sobą połączenia kablowe, również oznaczone literami alfabetu. Jeżeli byśmy w takiej maszynie wojskowej Enigma wcisnęli na przykład literę A, to zaświeci nam się zaszyfrowana litera jako litera D. Gdybyśmy drugi raz wcisnęli literę A, już litera D nam się nie pojawi. Już to będzie inna litera, na przykład X i tak dalej, i tak dalej. Cechą dosyć charakterystyczną tej maszyny było to, że ona nigdy nie szyfrowała litery samej przez siebie. To znaczy nigdy, jeżeli byśmy wcisnęli klawisz z literą A, nie zaświeci się lampka A. Znacznie bardziej skomplikowana jest budowa wewnętrzna tej oto maszyny. Otóż sygnał elektryczny, ponieważ to była maszyna elektromechaniczna, biegnie od przyciśniętego klawisza, znowu posłużymy się literą A, biegnie do łącznicy. Na etapie łącznicy mógł, chociaż nie musiał, być przekształcany w inną literę. Załóżmy, że został przekształcony w literę D. Sygnał trafia do walca wejściowego, gdzie ta litera D jest przekształcana w kolejną literę. Wreszcie wchodzi do pierwszego z wirników szyfrujących. Ten wirnik szyfrujący, pierwszy z prawej strony, jeżeli staniemy przodem do maszyny, miał taką cechę, że za każdym razem, gdy przechodził przez niego sygnał elektryczny, on się obracał o jedną pozycję alfabetu. Sygnał trafiał do kolejnego wirnika szyfrującego. Ten z kolei dokonywał obrotu jedynie wtedy, kiedy poprzedni wirnik dokonał obrót do 360 stopni i analogicznie trzeci wirnik szyfrujący. Wydawałoby się, że ta droga szyfrowania mogłaby się tutaj zakończyć, jednak jeszcze w maszynie istniał reflektor, który odwracał ten sygnał, jeszcze raz przepuszczał go przez wirniki, walec wejściowy oraz łącznicę, gdzie w efekcie ten sygnał dochodził do lampek, gdzie pokazywała się zaszyfrowana litera. Tą zaszyfrowaną literę szyfran musiał odczytać, następnie w alfabecie Morsa nadać ją jako część depeszy. Spójrzmy na budowę serca szyfrującego maszyny, czyli na wirniki. Zaopatrzone były one w obustronne styki, przez które przechodził sygnał wejściowy i wyjściowy oraz obrotowy pierścień z alfabetem. Pomiędzy stykami z kolei zauważylibyśmy w rdzeniu każdego wirnika plątaninę niewielkich przewodów, niewielkich kabli, inną dla każdego wirnika. Maszyna szyfrująca Enigma wymagała specyficznej instrukcji obsługi, specyficznych ustawień. Zatem przed przystąpieniem do pracy należało maszynę odpowiednio, można powiedzieć, zaprogramować według ustawień na każdy, według ustawień danego dnia. Ustawiano kolejność wirników, ustawiano pierścieniem względem rdzenia zawierającego przewody w każdym z wirników. Ustawiano wreszcie te wirniki w pozycje startowe, które były widoczne na wspomnianych przeze mnie okienkach przy zewnętrznej części maszyny. Następnie zgodnie z ustawieniami ustawiano łącznicę, połączenia kabli w łącznicy, po czym szyfrant za pomocą ustawień startowych szyfrował najpierw nadany przez siebie trójznakowy klucz, na przykład ABC, który z kolei już szyfrował dalszą część depeszy, oczywiście z zachowaniem tych ustawień początkowych, o których wspomniałem wcześniej. Klawiatura maszyny szyfrującej Enigmy nie miała cyfr. W języku niemieckim używano bardzo wielu skrótów, a do tego używano slangowych pojęć militarnych. Także samo zrozumienie odczytanej depeszy bywało niekiedy problematyczne. Dodatkowo na klawiaturze nie widnieje znak spacji. Znak spacji zastępowano literą X. Jak wspomniałem, ta litera X nie będzie literą X w szyfrogramie, będzie zawsze inną literą, dlatego to stwarzało dodatkową barierę dla ewentualnego kryptologa, który chciałby tą maszynę zaatakować, chciałby ją rozpracować. Mówiąc o tych wszystkich kombinacjach, jakie można stworzyć przy konfiguracji maszyny dzięki jej budowie, jeżeli postawimy się w pozycji kryptologa, który nic nie wie o tej maszynie, nie wie jak ona jest zbudowana, nie zna tych wewnętrznych połączeń walca wejściowego czy też wirników, nie wie jakie są ustawienia na łącznicy poszczególnych liter, staje przed astronomiczną liczbą kombinacji. Otóż 3 razy 10 do potęgi 114. To jest teoretyczna siła tej maszyny. Oczywiście w użytkowaniu codziennym, militarnym, żeby to użytkowanie było wygodne, ta liczba kombinacji była mniejsza. Do bagatela, cytując doktora Marka Grajka, 6 kwadrylionów. Kwadrylion to jest liczba z 24 zerami. Także możemy sobie wyobrazić, przed jakim wyzwaniem stali kryptolodzy, którzy by próbowali tą maszynę rozpracować. Enigmy używano głównie na szczeblu dywizji. Na niższym szczeblu wojskowym używano wciąż szyfrów ręcznych, szczególnie bardzo skomplikowanego szyfru podwójnej kasety, który oferował wiele modyfikacji. Wyżej z kolei używano maszyny Lorenza. Co ciekawe, maszynę Lorenza rozpracowano samodzielnie w Bletchley Park podczas II wojny światowej, podczas gdy Brytyjczycy równie chętnie przywłaszczyli sobie de facto złamanie maszyny szyfrującej Enigma. Dlaczego nastała potrzeba tworzenia maszyn szyfrujących? Wróćmy jeszcze do czasu I wojny światowej. To był pierwszy konflikt, gdzie wykorzystano radio w działaniach militarnych na masową skalę. Fale radiowe nie uznają granic państw, nie uznają granic frontów. Każdy, kto dysponuje odpowiednim odbiornikiem, może taką depeszę przechwycić. Dlatego posługiwano się w korespondencji wojskowej szyframi. Z racji tego, że szyfry ręczne nie mogą być skomplikowane, ponieważ używamy je w polu, często przeciwnik mógł odczytać dane depesze dzięki działaniom dekryptażowym. Powstały specjalne komórki radiowywiadowcze, które przede wszystkim namierzały wrogie sygnały radiowe, następnie starały się analizować i rozpracowywać treści poszczególnych depesz. W przypadku Polski powstał w okresie wojny polsko-bolszewickiej. W połowie sierpnia 1919 roku porucznikowi Janowi Kowalewskiemu udało się złamać pierwszy sowiecki szyfrogram. Dzięki temu powstała specjalna komórka zajmująca się deszyfrowaniem, zwana później Biurem Szyfrów. Warto wspomnieć, że już wtedy do tej komórki zatrudniono matematyków, profesorów, późniejszych profesorów Leśniewskiego, Mazurkiewicza czy Sierpińskiego. Jednak te osoby nie wykorzystywały takiej zaawansowanej matematyki, jaką wykorzystali polscy kryptolodzy. Oni raczej stosowali metody statystyczne do rozpracowywania sowieckich szyfrów, co było dla siły tych szyfrów całkowicie wystarczające. Polski radiowywiad stworzył całą sieć nasłuchującą swoich sąsiadów. W przypadku Niemiec trzy stacje na terenie Polski były ukierunkowane na nasłuch niemieckiej korespondencji. Były to stacje w Starogardzie, w Poznaniu i w Krzesławicach pod Krakowem. Oczywiście ta potrzeba wynikała z ciągle obecnej w polityce niemieckiej potrzebie rewizji traktatu wersalskiego. Jak widać, Niemcy cały czas nie dali za wygraną w powstaniu wielkopolskim. Około roku 1926 polski radiowywiad odkrył, że wśród przechwytywanych depesz znajdują się takie, które są zaszyfrowane w zupełnie niespotykany do tej pory sposób. Szybko zdano sobie sprawę, że chodzi o szyfr maszynowy. Przypominam, że wiedziano, że maszyny szyfrujące istnieją, chociażby istniała wersja handlowa Enigmy. Ale wszelkie próby lingwistyczne, na przykład badania częstości liter, nie dawały żadnego rezultatu w rozpracowywaniu tych depesz. Polski radiowywiad postanowił zrobić coś nowatorskiego. Mianowicie zatrudnił do zajęcia się tymi szyframi matematyków. Matematyków, którzy nic z kryptologią wcześniej nie mieli do czynienia. Warto tutaj wspomnieć, że obecnie dla matematyków największym pracodawcą w Ameryce jest Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, czyli Główna Agencja Kryptologiczna. Dlatego to, co zrobili Polacy w latach 20. rzeczywiście było bardzo, bardzo pionierskie. Polacy postanowili zorganizować kurs kryptologiczny. Ten kurs zorganizowano w Poznaniu. Nie wiadomo do końca, dlaczego akurat wybrano Poznań, ale zapewne Uniwersytet Poznański był wtedy młodą placówką, gdzie garnęli się ludzie młodzi, chętni do zrobienia kariery, gdzie nie spotykali się z zastanymi już instytucjami, układami wręcz wśród kadry naukowej. Uniwersytet Poznański zapewniał pewną świeżość myślenia. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy Wielkopolski w zasadzie doskonale znali język niemiecki, ale przede wszystkim znali niemiecką mentalność poprzez 123 lata zaborów. Ta cecha mogłaby być również przydatna przy rozpracowywaniu szyfru maszynowego Enigmy. Aż wreszcie Maksymilian Ciężki, szef sekcji niemieckiej, ówczesnej sekcji niemieckiej Biura Szyfrów, był z pochodzenia wielkopolaninem. W Biurze Szyfrów pracował również Antoni Palut, który także był wielkopolaninem, podobnie jak Maksymilian Ciężki. Obydwoje byli powstańcami wielkopolskimi, więc być może kwestie związane z takim regionalnym patriotyzmem zadecydowały też, że to właśnie tutaj w Poznaniu ten kurs się odbył. Do zorganizowania kursu zaprzęgnięto profesora Zdzisława Krygowskiego, który wytypował 20 kilku swoich najlepszych studentów. Te osoby zostały zaproszone właśnie do odbycia kursu kryptologicznego. Do dzisiaj do końca nie wiemy, gdzie te zajęcia się odbywały. Według wspomnień Marian Rejewski pisze o forcie, gdzie znajdowała się radiostacja. Dużo wskazuje, że te zajęcia się głównie odbywały na poznańskiej Cytadeli. Raczej nie odbywały się w budynkach uniwersytetu ze względu na ich tajność. A z kolei istniejąca później ekspozytura Biura Szyfrów, która znajdowała się obok zamku, jeszcze wtedy nie istniała. Także prawdopodobnie na Cytadeli odbyło się najwięcej z tych zajęć. I co na tych zajęciach było? Przede wszystkim studenci zostali wprowadzeni w arkana kryptologii. Coraz bardziej skomplikowane szyfry im przedstawiano i metody ich łamania wypracowane przez polski wywiad. Jeszcze wtedy nikt z nich nie wiedział, że zajmie się Enigmą. Trójkę najlepszych, to jest Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego oraz Jerzego Różyckiego, zatrudniono następnie w ekspozyturze Biura Szyfrów, którą otwarto tuż obok zamku. Dlatego te osoby mogły połączyć pracę uniwersytecką, czy to na studiach, czy jak w wypadku Mariana Rejewskiego, już wtedy był asystentem, z pracą, niejawną pracą dla polskiego wywiadu. W międzyczasie warto wspomnieć o tym, że Marian Rejewski nie wiązał swojej przyszłości z kryptologią. W międzyczasie on pojechał do Göttingi na staż naukowy, w założeniu dwuletni, ale jednak po roku wrócił. Göttinga musiała go mocno rozczarować poziomem i to nie w tym sensie, że to Rejewski reprezentował za niski poziom matematyczny, tylko chyba raczej było odwrotnie. W ekspozyturze Biura Szyfrów kryptolodzy zajmowali się głównie łamaniem szyfru podwójnej kasety, aż wreszcie we wrześniu 1932 roku zostali przeniesieni do Warszawy. Ekspozyturę zlikwidowano, a tam z kolei odbyli de facto taki egzamin kończący ich staż kryptologiczny. Mianowicie przedstawiono im nierozpracowany do tej pory kod niemieckiej marynarki, który został bardzo szybko przez trójkę kryptologów złamany, rozpracowany. Tutaj pomogli niemieccy szyfranci, ponieważ wysyłali depesze ćwiczebne z pytaniem, kiedy się urodził Fryderyk Wielki. W odpowiedzi była data roczna 1712. Ze względu na masowość tych depesz można było łatwo wywnioskować ich treść, co z kolei doprowadziło do wyłomu w kodzie i w rezultacie rekonstrukcji całej książki kodowej. W międzyczasie przenieśmy się na chwilkę do Francji. Pewnego dnia w roku 1931 do francuskiej ambasady w Berlinie zgłasza się człowiek, który mówi, że ma ciekawe informacje. Był to Niemiec, zatrudniony w niemieckim biurze szyfrów. Został on zwerbowany przez francuski wywiad i on przekazał temu wywiadowi dokumenty dotyczące Enigmy. Instrukcje użytkowania, tabele nieaktualnych ustawień początkowych oraz przykładową depeszę jawną oraz utajnioną. Francuski wywiad przekazał te dokumenty swoim kryptologom, jednak oni stwierdzili, że te dokumenty są z punktu widzenia kryptologicznego bezwartościowe. Nie zawierają tego najważniejszego elementu, jakim była wewnętrzna budowa maszyny, a zwłaszcza wewnętrzne okablowanie elementów odpowiedzialnych za przekształcenie sygnału. Francuzi zwrócili się o pomoc do Brytyjczyków. Również podobną odpowiedź otrzymali od Brytyjczyków. Oni również pracowali nad szyfrem Enigmy. Wiedzieli, że taka maszyna istnieje. Także przechwytywali niemiecką korespondencję. Aż wreszcie trzecim ogniwem, do którego dotarły te dokumenty, była Polska. Polacy przyjęli te dokumenty i wkrótce potem Maksymilian Ciężki wprowadził najpierw Mariana Rejewskiego w arkana Enigmy. We wrześniu 1932 roku przedstawił mu problem Enigmy, z tym przedstawił, w jakim miejscu polski wywiad stanął i przedstawił tylko część tej dokumentacji, którą otrzymał od Francuzów. Chodziło o to, żeby Marian Rejewski nie miał gotowca, który mógłby się podpierać. Chodziło o to, że w pewnym momencie to źródło francuskiego wywiadu wyschnie. Ten szpieg w jakiś sposób zapewne kiedyś zakończy pracę. Wobec tego dane o Enigmie znowu stałyby się niedostępne. Marian Rejewski usiadł do przechwyconych szyfrów nadanych przy pomocy Enigmy i postanowił skupić się na ich pierwszych sześciu znakach. Pierwsze sześć znaków w każdej depeszy stanowiło indywidualny klucz zaszyfrowany dwukrotnie. W kryptografii istnieje podstawowa zasada, że każde powtórzenie jest błędem. Tutaj Niemcy, ufając sile maszyny, mimo wszystko zachowali to podwójne szyfrowanie. Chodziło o to, żeby w przypadku błędu przy szyfrowaniu jednak ten klucz zawsze był możliwy do odczytania. Rejewski, analizując wiele depesz, zauważył pomiędzy nimi pewną zależność. Pierwsza litera odpowiadała literze czwartej, druga piątej. trzecia, szóstej i można było w tej zależności odnaleźć pewne trudno ulotne cykle. Posłużył się teorią permutacji, opracował własne twierdzenie matematyczne. Według jednego z brytyjskich matematyków było to twierdzenie, które wygrało II wojnę światową. Nie ma chyba innego twierdzenia matematycznego, które by otrzymało takie miano. W każdym razie Rejewskiemu udało się rozpracować maszynę w postaci modelu matematycznego. Radykalnie zmniejszył ilość kombinacji, które miał do dyspozycji, do ponad 100 tysięcy, przypominam, z liczby rzędu kwadrylionów. I udało mu się wreszcie ustalić teoretyczny model, jak te połączenia wewnętrzne poszczególnych elementów w maszynie wyglądają. Z polskim wywiadem współpracowała firma AWA, która była firmą radiotechniczną, która otrzymała od Rejewskiego zadanie stworzenia replik Enigmy na podstawie tego matematycznego modelu. Ci zdolni inżynierowie potrafili te matematyczne wyliczenia przełożyć na język techniczny i zaczęli tworzyć kopię maszyny Enigma. Tymczasem pozostała dwójka, to znaczy Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, zostali włączeni do tej tajemnicy. Chodziło o to, żeby dekryptaż Enigmy był jak najbardziej wydajny. Jak się okazało, miejsca na chwałę jeszcze było dla dwójki kryptologów. Jerzy Różycki stworzył metodę zegara, która wyznaczała, który z tych trzech wirników zajmuje w danym dniu tą pozycję szybką, to znaczy obraca się za każdym razem, gdy przechodzi przez niego sygnał elektryczny. Wymyślono metodę rusztu, która potrafiła wyznaczyć prawdopodobne pozycje łącznicy, prawdopodobne przekształcenia na etapie łącznicy. Aż wreszcie w roku 1935 powstał pomysł postawienia maszyny szyfrującej Enigma przeciwko maszynie stworzonej przez Polaków. Opracowano cyklometr, który badał cykliczną naturę szyfrów. Za pomocą cyklometru stworzono katalog charakterystyki tych cykli. Taki katalog powstawał przez ponad rok, mimo wspomagania się tą maszyną. To świadczy również o nakładzie pracy, jaki matematycy musieli ponieść. Tymczasem Niemcy coraz częściej zmieniali bazowe ustawienia maszyny, zmieniali także liczby połączeń w łącznicy, ale jednocześnie ich procedurom towarzyszyły dosyć trywialne błędy. Mianowicie zdarzało się, że szyfranci nagminnie wybierali klucze indywidualne typu AAA, BBB, CCC, które były dosyć łatwe do odgadnięcia. Przy czym samo poznanie tego klucza oczywiście nie znaczyło, że depesza była do odczytania, bo należało jeszcze te ustawienia dzienne zrekonstruować. Aż wreszcie w roku 1938, we wrześniu, Niemcy zrezygnowali z pierwotnych ustawień startowych, to znaczy z ustawień startowych trzech wirników. Od tej pory podawano informację jawną, jak te trzy wirniki powinny wyglądać, jak były te trzy wirniki powinny wyglądać przy szyfrowaniu. Natomiast indywidualny klucz depeszy już był w postaci przekształconej przez te trzy wirniki i resztę elementów maszyny podawany dwukrotnie zaszyfrowano. Cały czas nie rezygnowano z tego podwójnego szyfrowania, który był najsłabszym punktem tej maszyny. Niemcy zrezygnowali z podwójnego szyfrowania dopiero w roku 1940, ale wtedy już Enigmą zajmował się ośrodek w Bletchley Park, w oparciu oczywiście o wiedzę Polaków. W grudniu 1938 roku Niemcy dokonali kolejnej zmiany. W biurze szyfrów nawet panowało przekonanie, że musi być tam ulokowany szpieg, skoro de facto nadąża za tym, jak polscy matematycy pracują nad dekryptażem Enigmy. Dołożono kolejne dwa wirniki. Od tej pory wybierano trzy wirniki spośród zbioru pięciu. To spowodowało, że dotychczasowe metody łamania szyfrów, w którym była bomba Rejewskiego, która była odpowiednikiem sześciu maszyn szyfrujących Enigma oraz płachty Zygalskiego, które były kartami perforowanymi, płachtami wielokrotnie perforowanymi, nie tyle co przestały mieć zastosowanie, co wyprodukowanie ich, zarówno bomb, jak i płacht, przeważało znacząco możliwości finansowe biura szyfrów, ale także nie było po prostu w biurze szyfrów ludzi do obsługi takiej ilości urządzeń jednocześnie. W 1939 roku W lipcu Polacy wreszcie postanowili podzielić się swoimi osiągnięciami dotyczącymi Enigmy ze służbami brytyjskimi i francuskimi. Przypominam, że z Francuzami już wcześniej współpracowali, jednak w służbach specjalnych panuje taka zasada, że o tajemnicy lepiej jakby wiedziało jak najmniej osób. Dlatego wstrzymywano się maksymalnie z tą decyzją. W każdym razie w 1939 roku w Pyrach pod Warszawą był to specjalny ośrodek kryptologiczny wbudowany na potrzeby kryptografii. Pojawili się tam przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz Francji. Wielką Brytanię reprezentował m.in. Alistair Denniston, czyli szef brytyjskiej głównej rządowej szkoły szyfrów i kodów. Francuzów reprezentował m.in. kapitan ówczesny Bertrand, który był tym, który zwerbował tego szpiega, o którym mówiliśmy wcześniej. W każdym razie tym osobom przekazano całą wiedzę dotyczącą Enigmy. Całą wiedzę, metody pracy nad Enigmą, metody rozszyfrowywania, urządzenia, które były tam potrzebne do tego zadania. To spowodowało, że ta tajemnica Enigmy przedostała się do aliantów. Ci z kolei doskonale wykorzystali tą wiedzę. Po wybuchu II wojny światowej rozrósł się bardzo mocno ośrodek w Bletchley Park. Znany on jest przede wszystkim z postaci Alana Turinga, jakoby prostoplasty komputerów. Amerykanie od roku 1942 roku stworzyli analogiczny ośrodek w Arrington Hill pod Waszyngtonem, gdzie prowadzono dekryptaż już na przemysłową skalę. To były wielkie fabryki dekryptażu, gdzie zajmowano się nie tylko Enigmą, ale wszystkimi szyframi i maszynami szyfrującymi w II wojnie światowej. Z tych ośrodków powstały pomysły na stworzenie pierwszych komputerów. Ale jeżeli tak się przyjrzymy tej historii od początku, to tak naprawdę dzisiejszy cyfrowy świat narodził się w Poznaniu w 1929 roku.